A teraz czas w magazynie filmowym na kolejną premierę dzisiejszego dnia. Mamy już w studiu, z nami w studiu już kolejni goście, natomiast zanim się przywitamy, mamy dla Państwa taki obrazek.
Smutne miał życie. Syn go zostawił. Chyba już 15 lat minęło, odkąd wyjechał.
Nie pamiętam go.
Podwieźcie?
Jaki jesteś znak zodiaku?
Rak. To dobrze czy źle?
Zostawiłem słuchawki w aucie.
Oddam, jak mi pomożesz.
Będzie więcej szkody jak pożytku. Zostajesz?
Załatwię sprawę, jak najszybciej znikam.
Ty?
Bartek!
Kim on jest dla ciebie?
Kolegą.
Wiem, że nie.
To po co pytasz, jak wiesz?
Bo chcę to usłyszeć od ciebie.
Nie możesz się z nią zadawać.
A tak serio, to jedźmy gdzieś daleko. Wyrwać się stąd.
No jakoś tak to się układa. Taki obrazek, takie kadry, takie dźwięki, dźwięki, które mam wrażenie stwarzają przestrzeń, urywki zdań, które pozwalają wyobraźni rozwinąć skrzydła. Słoń dziś w roli głównej, a w studiu z nami Kamil Krawczycki, scenarzysta i reżyser tegoż. Zresztą to jego debiut w długim metrażu oraz Jan Hrynkiewicz, aktor, odtwórca głównej roli Bartka. Dzień dobry wam.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Ja tak zastanawiam się, co ty, Kamil, czułeś, kiedy przystępowałeś do realizacji tego filmu i co czułeś, kiedy go realizowałeś już?
Pytasz już, kiedy weszliśmy na plan, tak? O te emocje?
Wiesz co, pytam o wszystkie.
O wszystko.
O cały wachlarz, bo to najpierw musi pojawić się jakaś emocja, kiedy pojawia się pomysł, a później pojawiają się kolejne, kiedy ten pomysł zaczyna się realizować.
Tak, najpierw pojawia się potrzeba opowiedzenia konkretnej historii, potrzeba zobrazowania jakiegoś świata, który powoli pojawia się w mojej głowie i czuję, że może fajnie współgrać z tą historią, czyli najpierw pojawił się Bartek, a później wrzuciłem go na to podhale, z którego sam podchodzę. Na początku na pewno jest spory strach i obawa, że się nie uda zrealizować filmu, czyli spełnić marzeń i wypełnić tej potrzeby opowiedzenia historii przez taką przyziemną sprawę, czyli pieniądze. Ale kiedy już wyszliśmy na plan, to faktycznie to jest chyba najlepszy etap w ogóle dla mnie, bo wiesz, jako że napisałem scenariusz i potem też byłem współmontażystą, to jestem przy tym filmie od kilku lat i te etapy są naprawdę bardzo różne, wiesz, to jest od siedzenia w domu samemu przez wiele miesięcy i pisania, po plan zdjęciowy, który jest kompletnym hardkorem i dzikim zachodem, gdzie się bardzo dużo dzieje i fruwasz nad ziemią, ale też czujesz wtedy tą wspólnotę i tą rodzinę na planie i potem zostajesz znowu z tym projektem, z tymi materiałami gdzieś sam lub w moim przypadku z współmontażystką. To jest miks przeróżnych emocji, po prostu wachlarz, cała paleta.
Ty mówisz o tym, że o tych obawach także, które wiązały się z przystąpieniem do realizacji, ale no, wszystko się udało i to udało się, myślę, śpiewająco, zważając chociażby na to, że pojawiły się także i laury w Gdyni, bo zaznaczmy już na początku, że Słoń wygrał konkurs filmów mikrobudżetowych w 2022 roku, a my się dzisiaj spotykamy w dniu premiery kinowej i zostańmy w tej sferze jeszcze takiej emocjonalnej, chociaż myślę, że ona będzie nam cały czas bliska. Janek, ty czujesz jakieś takie drgawki, ekscytacji?
Jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy. Nie wiem, czy nazwałbym to drgawkami, ale to też nie jest lęk. To jest jakieś doznanie, którego nie potrafię jeszcze rozpoznać.
Pierwszy raz takie?
Tak, nie doświadczyłem jeszcze nigdy czegoś takiego na taką skalę. To znaczy, nie wiem, dostaję zdjęcia od znajomych, że plakaty wiszą gdzieś w centrum Warszawy, albo że zwiastuny pojawiają się na ekranach w metrze. I to są...
No, albo w krakowskich tramwajach.
Tak. I to są takie sytuacje, które po prostu trudno mi zintegrować jako jednostce, a jednocześnie jestem bardzo ciekawy tak naprawdę, jak ten film zostanie przyjęty. Póki co mieliśmy z Kamilem trochę tournée i faktycznie spotykaliśmy się z widownią głównie na festiwalach filmowych i jest to widownia bardzo otwarta i ciekawa. Chyba nie spotkaliśmy się z jakąś rażącą krytyką naszego obrazu.
Mówimy o Słoniu, mówimy w zawoalowany sposób o tym, co się działo w was i przed realizacją projektu, co się dzieje teraz. No to powiedzmy, czym Słoń jest? Słoń to jest romans, tak można powiedzieć, melodramat.
Tak, żeby najszybciej powiedzieć i przybliżyć, to tak, Słoń jest queerowym romansem, który jest pozytywną historią i który ma za zadanie widza przytulić i zostawić z jakąś nadzieją. Tak w skrócie lubię reklamować ten film właśnie tak, dlatego że uważam, że wszyscy potrzebujemy teraz tej nadziei i tego przytulenia, więc chciałbym zaprosić widzów.
Film, który przytula, i to jest opowieść, która, jak już powiedzieliśmy, dzieje się na Podhalu i tam spotykamy chłopaka, który mieszka tam i jest mu tam prawdopodobnie dobrze. I w pewnym momencie do tego miasta, do tej mieściny przyjeżdża drugi chłopak, starszy prawdopodobnie, który 15 lat wcześniej stamtąd wyjechał. I to jest ten moment, kiedy spotykamy się z płomiennym uczuciem.
Tak, myślę, że to jest nadal coś nowego i możemy być również w szoku, że nadal to jest tematem, że to jest uczucie pomiędzy dwoma chłopakami, ale faktycznie gdzieś ten film jest uniwersalną historią i też lubimy to mówić. Bo to jest film, myślę, że przede wszystkim o naszych relacjach z rodzicami, o pewnym uwikłaniu, które mamy, wielu z nas ma, bo gdzieś faktycznie pisząc scenariusz zauważyłem, że to jest topowym tematem wśród wszystkich moich znajomych i przyjaciół, czyli te nasze kontakty z rodzicami i to na ile uważamy, że im coś zawdzięczamy, na ile nie, na ile te relacje są toksyczne, na ile są pozornie dobre, wiesz, to więc myślę, że tutaj głównie chciałem eksplorować i myślę, że to się udało, że ten film przede wszystkim porusza te tematy.
W ogóle ta historia ma związek z, myślę, nawet nie wiem, czy nie większym wyzwaniem reżyserskim, ale także takim narracyjnym, bo w momencie, kiedy postanawiamy zacząć opowieść o prowincji, o polskiej prowincji, to istnieje duże ryzyko tego, żeby nie popaść w jakiś taki rodzaj stereotypizacji tego obrazu. Zastanawiam się, jak wyglądały twoje przygotowania na etapie budowania scenariusza, a następnie jak wyglądała wasza praca na planie.
Bardzo się tego bałem. Właśnie tego, co mówisz, że wyjdzie stereotypowa prowincja, że będzie tak smutno. A z drugiej strony nie chciałem, żeby ten obraz był jakoś przekłamany, bo bardzo dobrze znam tam te rejony. I też umówmy się, że ludzie nigdy nie są źli albo dobrzy, a jeśli robią złe rzeczy, to coś ich jakoś zawiodło na tą ścieżkę. I jak to się robi? Myślę, że podchodzi się przede wszystkim z czułością do swoich bohaterów, nawet jeśli są gdzieś na zakrętach, popełniają błędy, to myślę, że przede wszystkim tu chodzi o tą czułość, żeby sobie to przede wszystkim powiedzieć, że do każdego musimy podejść, nie oceniając go.
Janek, ty pamiętasz, co poczułeś, co sobie pomyślałeś, kiedy pierwszy raz przeczytałeś scenariusz?
To był dla mnie dosyć magiczny moment, bo mieszkałem w tamtym czasie na Islandii i zacząłem zagłębiać się właśnie w ten tekst. Nie ukrywam, że prokrastynowałem to przez jakiś czas, bo byłem gdzieś zawsze zajęty i tak dalej. No i to tekst nieznanego mi reżysera i o co chodzi. Jeszcze wtedy ten scenariusz nosił roboczy tytuł Koniec listopada.
Oj, to chyba dobrze, że zmienił się na Słonia.
No, w każdym razie nie pamiętam ile stron, ale kilkadziesiąt, 70, 90 stron tekstu. Żeby do tego usiąść, to musiałem się w którymś momencie zebrać. I pamiętam moment, w którym zaczynam czytać i zaczynam widzieć obrazy, zaczynam czuć zapachy, zaczynam dostrzegać te kolory, które są bardzo w tym filmie zaznaczone, a jednocześnie charaktery tych postaci również były takie żywe. Znaczy, zacząłem widzieć po prostu film, wchodząc w scenariusz, co nie jest wcale takie oczywiste, bo już kilka lektur takich mam ze sobą i czasem to jest naprawdę trudne, żeby sobie w ogóle wyobrazić realizację. No i dodatkowo, nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, chyba nie, jest tam taki moment, kiedy główni bohaterowie patrzą na niebo i rozmawiają o lataniu samolotem. I jeden z nich mówi, że ostatni raz leciał właśnie na Islandię. I kiedy to przeczytałem, będąc tam, kropki mi się połączyły w taki sposób, bo pomyślałem, przecież ten człowiek mógł napisać w tym scenariuszu o jakimkolwiek innym kraju i akurat musiał wybrać Islandię, gdzie ja siedzę na jakiejś odległej północy i wiedziałem wtedy, że po prostu strasznie chcę to zagrać, że w tym bohaterze jest tyle wrażliwości, czułości, że ten temat jest dla mnie ważny.
Dlaczego?
Wiesz, myślę, że ze względu na jakąś moją osobistą historię, która może nie być taka oczywista, mówiąc, że ten temat jest dla mnie taki ważny, bo wychowywałem się w konserwatywnej rodzinie w Lublinie i w zasadzie nie miałem dostępu do queerowego środowiska. Pierwszego geja w moim życiu, takiego wyautowanego, poznałem na studiach. I wtedy coś zaczęło się we mnie zmieniać, to znaczy zostałem wyrwany ze swojego środowiska. Ja trochę miałem taką postawę, to znaczy ja nie mam nic do gejów, ale. Mm-hmm. I to jest bardzo śliska sytuacja tak naprawdę. Ona się wydaje dość tolerancyjna i otwarta, ale myślę, że na jakimś poziomie wcale taka nie jest. I jest tam wiele lęku przed czymś nieznanym. I w którymś momencie, kiedy ten światopogląd na studiach mi się zaczął kształtować i zmieniać, to dostrzegłem, jak moi też bliscy przyjaciele w tym momencie mają ciężko. Mm. I jedną z chyba najtrudniejszych takich spraw jest to, że właśnie nie mogą w pełni manifestować swojej osoby, tak ważnej części życia, jaką jest orientacja i pociąg do konkretnej płci w swoim życiu codziennym.
Ja myślę, że to, co też dochodzi do głosu w ramach tego filmu, to spojrzenie przez pryzmat właśnie uczucia, tego, co najbardziej osobiste, tego, co najbardziej delikatne w człowieku, na to wszystko, co się w obrębie tego świata dzieje, naszego świata dzieje. Mówisz o tych osobistych związkach, o tej Islandii, która jakoś tak się tam pojawiła. To jest tak, Kamil, że to też w twoim kontekście, zdaje się, jest silne echo jednak twojego osobistego doświadczenia życiowego.
To nie jest moja autobiograficzna historia, ale faktycznie tym filmem wracam w moje rodzinne strony, ale to nie jest, wiesz, takie jedne do jednego. Ale wiesz, no też będąc w środowisku queerowym, jestem gejem i wyautowanym już od, myślę, 14 lat, więc faktycznie będąc cały czas w tym środowisku, widzę i słyszę o tych historiach i one są często bardzo podobne do siebie, często mają ten wspólny mianownik i zwłaszcza w tym moim regionie tam na Podhalu, wiesz, widzę dalej to, że jest ta ojcowizna, że są te gospodarstwa, że trzeba pomóc rodzicom, że trzeba zostać, że trzeba ukrywać siebie. Nie powiedzieliśmy chyba w sumie tego, że historia zaczyna się od tego, jak Bartek sam mieszka z matką i on faktycznie gdzieś nie myśli o sobie i nie może wykonać kolejnego kroku w swoim życiu, bo gdzieś na sobie czuje tą odpowiedzialność bycia głową rodziny. Po tym, jak zabrakło ojca.
Tak, a jednocześnie im częściej w ogóle rozmawiamy o tym filmie, tym gdzieś głębiej mogę zaglądać do tej historii tego bohatera. I ostatnio zacząłem dostrzegać, że na jakimś poziomie mu jest i tak w tym wygodnie. To znaczy, on nie wykonuje jakiegoś ruchu do zmiany, pomimo że w oczywisty sposób widać, jak on jest to właśnie uwikłany, nie z własnej woli, to mimo wszystko nie wykonuje ruchu, by to zmienić do momentu pojawienia się Dawida. To znaczy,
jest taki impuls.
Tak, prawda?
Wydaje mi się, że tacy jesteśmy w ogóle, że to jest ciekawe, że potrzebujemy czasami albo, żeby coś się wydarzyło, albo potrzebujemy kogoś poznać, albo czasami potrzebujemy nawet usłyszeć jakieś zdanie, żeby coś tam się zaczęło wydarzać w tej naszej głowie, nie?
Jest jakiś impuls z kosmosu, pojawia się nagle człowiek, mówi tak, jakieś słowa i świat bezpowrotnie się zmienia i już nie ma odwrotu.
Więc Bartek ma tam trochę takich impulsów, które mu pomagają z tego kosmosu. Do kogoś, kto też uważa, że to jest banalna historia miłosna po prostu. Bym powiedział, że fajnie by było, to jest też takie moje marzenie, żeby się tak po prostu otworzyć na te 90 minut i nie myśleć o tym, czy to jest banalne, czy niebanalne, tylko po prostu dać się porwać, otworzyć serce i dać się porwać tej historii.
Otworzyć się na doświadczenie.
Znaleźć sobie może jakiegoś nastolatka właśnie, który chciałby obejrzeć taką historię. Wiesz, o co chodzi, że jesteśmy trochę skośniali i cyniczni już. Przeżyliśmy tyle w swoim życiu i tyle zobaczyliśmy, więc myślę, że czasami warto wrócić do tych jakichś podstaw, nie?
Właśnie historia miłosna, to te skojarzenia są proste, a te skojarzenia mogą iść jeszcze dalej, bo żyjemy w takich czasach, że widzimy góry, no jak widzimy kowbojów, to od razu widzimy tajemnicę Brokeback Mountain, jeden z najbardziej kultowych filmów w tej tematyce świata i historii, ale widzimy też Call Me By Your Name i zastanawiamy się, no okej, to będzie kolejny taki film.
Myślę, że od początku ta tajemnica Brokeback Mountain gdzieś tam się działa z tego względu, że no to bardziej takie obawy, no teraz już nic nie mogę z tym zrobić, niech każdy sobie uważa, co chce, ale dla mnie to są takie, wiesz, to jest absolutnie zupełnie inny film, wiesz, tajemnica Brokeback Mountain, jak się nawet już tak wejdziesz w fabułę, opowiada o dorosłych mężczyznach, którzy mają żony, dzieci, są lata 60. w Stanach Zjednoczonych i oni są pasą owce, a że sobie jadą do tych owiec po prostu na koniach, bo używają ich jako środki transportu, no to sorry, wiesz, to jest takie, więc fajnie by było jednak tak mówić to na głos, żeby wyprowadzać ludzi z błędu, bo ja wiadomo, to jest normalne, że mamy takie pierwsze skojarzenia, ale to jest absolutnie zupełnie inny film. Jeśli chodzi o Call Me By Your Name, to już prędzej bym się z tym zgodził z tego względu, że tu jest gdzieś podobny sposób opowiadania. Nie ślimy się na jakieś faktycznie wielkie wydarzenia, które mają zmienić jakiś odbiór w widzu, czy go czegoś nauczyć faktycznie, tylko idziemy po prostu w prostą, żeby nie powiedzieć banalną, historię i totalnie bez wstydu i bez żadnej krępacji, że opowiadamy właśnie taką historię. Więc myślę, że to łączy nas z Call Me By Your Name.
Jak to jest powracać w te swoje rodzinne strony i to z zupełnie innym bagażem doświadczeń, z zupełnie innym celem i ja wiem, być może z większym dystansem jednak.
Absolutnie cudownie teraz dla mnie, wiesz, ja byłem mega szczęśliwy, jak tam nagrywaliśmy, to były najlepsze dni zdjęciowe ze wszystkich i zresztą do dzisiaj, jak jeszcze widzę ten film na ekranie i widzę te widoki i tam spod hala, to coś mi się tam cały czas uruchamia. Ja jestem absolutnie patriotą.
Opowiedzmy trochę o tej filmowej kuchni, bo to zawsze jest ciekawe.
Jeśli chodzi o Podhale, to sam skautowałem w tamtych rejonach, bo też mieliśmy film z bardzo niskim budżetem, więc nie byłoby sensu zatrudniać kogoś, kto by musiał, wszyscy też bazujemy w Warszawie, nie byłoby sensu wysyłać kogoś tam na Podhale, żeby szukał tych miejsc, jak ja je dobrze znam, więc po prostu jak jeździłem do rodziców, bo odwiedzam ich w Myre często, to robiłem sobie taki scouting. Co ciekawe, bardzo w scoutingu pomaga Google Maps i Street View, bo nie musisz jeździć faktycznie samochodem i wykonywać setki kilometrów dookoła domu, tak? Tylko sobie pierwsze sprawdzasz okolice na Google Maps. I tak też szukaliśmy lokacji podwarszawskich, więc jakby tutaj faktycznie aktywnie uczestniczyłem też w poszukiwaniu. No i tak, i po prostu pewnego dnia chodziłem sobie tak po Street View tam w Pieninach i zobaczyłem, że skończyły się już te mapy Street View, ale tam została jeszcze taka zakładka ze zdjęciami ludzi, nie? I tam zobaczyłem, że jakiś koń jest przy Trzech Koronach. Mówię, kurczę, co tam robi koń w ogóle? Nie ma żadnej stajni. Pojadę. I pojechałem tam. No, dokładnie to są Sromowce Niżne. I się okazało, że tam jest po prostu idealna, wymarzona dla mnie stajnia, która była po prostu taką drewnianą budą. Więc idealnie pasowało do scenariusza. Okazało się, że to jest stajnia, która jest przy takim ogromnym hotelu. Tam właśnie w Pieninach. Taki wielki gmach jest. I oni mają po prostu małą stajnię, w której te konie mieszkają przez cały rok w ogóle i tam przy tej stajni, tą stajnię prowadzi jedna kobieta, jedna osoba i tam jest szkółka, więc od razu zagadałem do nich i zaczęliśmy tak współpracować.
A ty, Janek, musiałeś uczyć się specjalnie na potrzeby tego filmu jazdy konnej, czy to...
Ja muszę zacząć.
Nie musiałem, bardzo chciałem, to znaczy...
Bo Janek na castingu powiedział mi, że potrafi jeździć konno, a się okazało, że tak nie do końca.
To znaczy, wiesz, zapytał mnie Kamil, czy mam doświadczenie w jeździe konnej i to była prawda, no ale jest oczywiście coś w tym, że na castingu zawsze po prostu wszystko aktor umie. A potem...
Bo kaskaderów nie było, prawda?
Absolutnie.
No ja jako debiutant nie wiedziałem, że aktorzy tak odpowiadają tak na wszystkie pytania na castingu.
Tak, ale...
Casting to też dużo powiedziane, bo odbył się w moim mieszkaniu i było trzech aktorów.
No właśnie, no właśnie. Więc to się, takie rzeczy się wybacza. Myślę, że Kamil nie żałuje tego wyboru.
Absolutnie.
A poza tym, wiesz, są takie koncepcje, że czas nie jest linearny, więc w momencie...
My wracamy tam, gdzie byliśmy.
W momencie, w którym ja powiedziałem, że mam doświadczenie z końmi, umiem jeździć konno, to już wiedziałem, że mam jeszcze kilka miesięcy do tego, żeby do tej pracy się przygotować. I faktycznie przygotowywałem się w Polsce, a potem jeszcze na Islandii przez całe lato pracowałem w stadninie koni jako przewodnik wycieczek w ogóle dla turystów. Mm-hmm. Ale jeszcze wracając do tych widoków i do tych przestrzeni, to my też mieliśmy niesamowicie dużo szczęścia. I zdarzało się tak, że kręciliśmy w plenerze, w którym nagle pojawił się traktor. I po prostu człowiek orał pole i to było jego pole, jego czas pracy i on nie do końca rozumiał, że my potrzebujemy tutaj ciszy. To były takie momenty, kiedy rzeczywistość nas przesuwała w jakieś inne miejsce i okazywało się, że to miejsce kilkaset metrów dalej jest po prostu absolutnie wspaniałe.
Ale ja myślę, że to jest też taka sytuacja, w której uwidacznia się to, o czym tak naprawdę to jest opowieść w kontekście produkcji, o czym jest produkcja takiego filmu mikrobudżetowego, kiedy nie może być tak, że wszystko, czy to nie da się tego tak zrobić, żeby wszystko było wycyrklowane co do sekundy, co do milimetra, co do miejsca, co do pory, tylko tam trochę improwizacji się wkrada, nie?
Trzeba jednak oddać i przyznać, że to, co dało się wycyrklować, to, co dało się obliczyć i przygotować, no to zostało wykonane absolutnie. I faktycznie przez to, że jest to mikrobudżet, to jest przestrzeń na improwizację, jest przestrzeń na reagowanie na rzeczywistość, tak? Ale tam był ogrom pracy włożony. Ja to obserwowałem trochę, wiesz, z tej swojej strony. Patrzyłem na produkcję, patrzyłem na chłopaków. Mam na myśli teraz Kamila i Jakuba Sztuka, autora zdjęć. I byli niebywale przygotowani.
To prawda, przy produkcji mikrobudżetowej przede wszystkim, wiesz, musi się spotkać ekipa, muszą się spotkać osoby, które bardzo chcą opowiedzieć tą historię, mają potrzebę opowiedzieć tę historię i podchodzą z pełnym zaangażowaniem, a zarabiają, wiesz, dużo mniej, powiedzmy 5 razy mniej niż by zarobili normalnie. Więc faktycznie dużym wyzwaniem jest znalezienie ekipy, znalezienie osób, żeby to faktycznie wszystko ze sobą grało, bo mieliśmy atmosferę naprawdę rodzinną i my na planie się autentycznie przytulaliśmy cały czas i było to czuć, że jest jakaś przestrzeń na to. Ale jeśli chodzi o jak to było przygotowane, to faktycznie to jest, wiesz, plan pracy zrobiony co do minuty, produkcja po prostu działała rewelacyjnie, no i faktycznie jeszcze ja i Kuba w tym też aktywnie uczestniczyliśmy, więc tutaj są takie sytuacje, że jak ci coś zawali, albo coś nie idzie, coś wyjdzie nie tak, albo trzeba przegadać jakąś scenę, a nie ma na to zapisanych tych 15 minut
czasu pracy. To jest się w lesie i to nie tym lesie przewidzianym przez plan. To mam taką propozycję na koniec, taką zabawę, już zmierzając do końca naszej rozmowy w magazynie filmowym, żebyście wy postarali się powiedzieć, ale dosłownie 3 słowa wam daję, więcej nie i to jest rygorystyczne, o czym ten film jest opowieścią.
Kto pierwszy? Po jednym może, co?
O, dajecie, tak, to będzie jeszcze lepiej, tak.
Czułość?
Aha. Ten film jest o potrzebie wolności.
Czyli czułość, wolność?
Mhm, wolność.
Nadzieja?
Miłość. To, no, banalnie, ale co? No, miłość, kurczę, miłość. Wszędzie miłość.
Coś jeszcze dodajemy?
Piękna polska jesień.
O, dobra, absolutnie. Tak, film dla wszystkich jesieniar, absolutnie.
To tak zostawiamy. Ten okres się skończył bodaj za oknami, więc można tam wrócić. Kamil Krawczycki, Jan Hrynkiewicz, twórcy filmu Słoń, byli z nami w magazynie filmowym. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Kłaniamy się nisko w magazynie filmowym, mówiąc do usłyszenia.